Dzień dobry. Włączyli Państwo podcast Czytamy po rosyjsku. Wydanie 120, zarejestrowane 22 maja 2023 roku. Dziś mówimy między innymi o łańcuchu przetwarzającym rosyjskich poborowych weteranów wojen, a także o potężnym Andriju Jermaku, szefie kancelarii prezydenta Zełenskiego, którego czasem nazywa się wiceprezydentem Ukrainy. Zapraszam do wspierania nas poprzez serwisy Patronite i skarbonkę Buy Coffee Tu z Prawy Wschodu. Linki jak zwykle zamieszczamy w opisie do odcinka. Marcin Strzyżewski, Magdalena Paciorek i mówiący te słowa Bartosz Gołąbek. Zapraszamy do słuchania. Cześć Marcinie, witam bardzo serdecznie Państwa, gdziekolwiek jesteście i jakkolwiek korzystacie z tego dźwięku, który do Państwa transmituje sieć internet.
Dzień dobry Państwu. Dzisiaj oczywiście nie możemy tego pominąć, zaczęły się dziać rzeczy bardzo ciekawe, nie o tym ja będę dzisiaj mówił, ale warto o tym wspomnieć, że Rosjanie, proszę Państwa, zaczęli prowadzić specjalną operację wojskową w Rosji przeciwko Rosjanom. Te oddziały ochotnicze walczące po stronie Ukrainy zaczęły wchodzić w sposób bardziej poważny niż do tej pory na tereny Rosji w okolicach Bielgorodu. Zobaczymy, jak się to rozwinie, ale warto to zaznaczyć. Natomiast tutaj, proszę Państwa, zawsze robimy w ten sposób z doktorem Gołąbkiem, że bierzemy po dwa tematy i omawiamy je po kolei, natomiast tutaj najpierw wybrałem dwa artykuły, jeden z Wiorstki, jeden z portalu Ważnej Je Historii i zrozumiałem, że one tak naprawdę są dwoma końcami, proszę Państwa, jednego układu pokarmowego. Brzmi to być może dość okrutnie, ale chodzi o ten układ pokarmowy, który przetrawia rosyjskich mężczyzn, głównie mężczyzn, żołnierzy w tej chwili w Federacji Rosyjskiej. I najpierw tutaj jest Wiorstka. Wiorstka opowiada nam o tym, jak wyglądają w tej chwili usta. Od urzędników regionalnych zaczęli wymagać osobistego uczestnictwa w rekrutowaniu żołnierzy kontraktowych. Tak jest zatytułowany materiał od Wiorstki. I czytamy tutaj, że w zeszłym tygodniu w Federalnym Okręgu Syberyjskim, to jest duży taki wycinek Rosji, proszę Państwa, te okręgi federalne to nie jest to samo co subiekty federacji, to są takie większe jednostki terytorialne, które mają w sobie, zawierają w sobie więcej tych części składowych Federacji Rosyjskiej. Tam przyjechali przedstawiciele, proszę Państwa, tak zwanego Polprieda, czyli to jest, proszę Państwa, takie przedstawicielstwo polityczne, można to nazwać rodzajem przedstawiciela władzy centralnej w regionie. Tutaj przez ten okręg syberyjski rozumiemy kraj krasnojarski, okręg irkucki, Altaj, Tuwę, kraj altajski, to są dwie osobne rzeczy, okręg tomski, nowosybirski i omski. Także duża część Rosji, proszę Państwa, i to się dzieje zresztą, tu chociaż Wiorstka mówi o tym jednym okręgu federalnym, to się dzieje w wielu miejscach jednocześnie. Przyjechali ludzie na naradę do, proszę Państwa, tych regionalnych urzędników i się zaczęły wymagania uczestnictwa urzędników regionalnych na różnych szczeblach do tego, żeby zaczęli namawiać ludzi do służby kontraktowej. Tu przypomnę, że Rosja oferuje kilka różnych typów służby w armii. Jest to służba poborowa, to znaczy dwa razy w roku jest pobór. Młodych ludzi po prostu biorą do armii, tak jak dawniej u nas. Po prostu mówią, idziesz ty, jeśli nie studiujesz, jeśli nie jesteś tam zwolniony ze względu na stan zdrowia, idziesz chwilę, ćwiczysz, głównie się obijasz i wracasz do domu. Żołnierze kontraktowi to jest ta służba wojskowa zawodowa, która w teorii stanowiła podstawę armii rosyjskiej, tą jej najbardziej profesjonalną i zdolną do walki część. No tu widzimy już w tej chwili, że nie można mówić o tym, że taki żołnierz profesjonalny jest faktycznie żołnierzem profesjonalnym, jeśli go przyjmują na służbę, szkolą, różnie bywa, tygodnie, czasem miesiące, i wysyłają na front. To nie jest żołnierz jeszcze profesjonalny, ale w ten sposób sobie to przyspieszają. I tutaj, proszę Państwa, widzimy w Uwiorskiej opisy różne, to znaczy są tutaj na przykład opisane metody, jakie tym urzędnikom się sugeruje, żeby zapędzali ludzi do armii. Zadaniem jest systematyczne rozmawianie z ludźmi, opowiadanie im o korzyściach związanych ze służbą w armii, zasiłkach, zarobkach, wypłatach dla krewnych. To jest zastanawiające, bo te wypłaty dla krewnych to, proszę Państwa, są z definicji wypłaty, kiedy ktoś umrze, bo jeśli jesteś ranny, jeśli jesteś inwalidą, jeśli coś tam, nie wiem, się w jakiś sposób zasłużyłeś, to wypłaty są dla ciebie. Jeśli są dla krewnych, to znaczy, że nie żyjesz. Natomiast do minimum sugerują opisywanie negatywnych konsekwencji podpisania umowy z taką armią, co jest też dość oczywiste, proszę Państwa. Możesz zarobić 200 tysięcy rubli miesięcznie, to jest około 10 tysięcy złotych, w warunkach rosyjskich pieniądze potężne. Krakowski programista z jakimś stażem pracy prawdopodobnie by tutaj wzgardził, natomiast dla rosyjskiej prowincji są to pieniądze potężne. Natomiast faktycznie nie warto mówić o tym, że karabin może być zardzewiały, okop płytki i mokry, a pocisk przeciwnika celny. O tym lepiej nie wspominać. Natomiast faktycznie jest to związane z tym, że w ostatnich, proszę Państwa, miesiącach Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej ogłosiło taki plan, żeby zwiększyć ogólną liczbę żołnierzy kontraktowych z 400 tysięcy do 521 tysięcy, i prezydent poparł te propozycje. I tu mamy do czynienia z pewnego rodzaju, proszę Państwa, wyścigiem, bo ta liczba 400 tysięcy w czasach pokoju, przyjmujemy ludzi do służby, oni, część z nich rezygnuje, część z nich odchodzi, ale generalnie służą, i taka rotacja kadrowa nie jest silna. Jeśli decydujemy się zwiększyć liczebność armii, to po prostu musimy troszkę przegonić to zjawisko odchodzenia na emeryturę i odchodzenia ze służby. Natomiast w tej chwili jest to faktycznie wyścig, bo codziennie setki żołnierzy rosyjskich giną i trzeba ich uzupełniać. Z jakiegoś powodu, ja nie wiem, ale się domyślam z jakiego, Władimir Putin odkłada decyzję o kolejnej fali mobilizacji. Moje domysły kręcą się wokół strachu przed podjęciem takiej decyzji, przed reakcją społeczeństwa, przed koniecznością wyposażenia tych ludzi, opłacenia tych ludzi, przed kolejną falą ucieczki za granicę, przed kolejnymi konsekwencjami ekonomicznymi. I taka metoda, to znaczy przyjmowanie tych ludzi do służby kontraktowej dobrowolnej, ma przede wszystkim na celu, w mojej opinii prywatnej, to już oddzielmy to, uniknąć właśnie negatywnych konsekwencji, przede wszystkim społecznych, a jednocześnie robienie tego na skalę dość niedużą, ograniczoną, bo ci ludzie nie pchają się na siłę do tych punktów rekrutacyjnych, jest też do pewnego stopnia ograniczeniem, jeśli chodzi o ten impact ekonomiczny. I normalnie w tej sytuacji zawsze w naszym podcaście ja bym przerwał i powiedział: panie doktorze, teraz komentarz, natomiast pozwolę sobie tutaj zamieszać trochę w naszym porządku, jeśli nie masz nic przeciwko.
I od razu, absolutnie, panie redaktorze.
Od razu
mikrofon twój.
Dziękuję pięknie. Od razu przejdźmy sobie na koniec tego układu trawiennego, bo rozumiemy, te kiszki, ten żołądek pełen kwasów, to przeciskanie się, to są okopy, zresztą tu bardzo ładnie nam się to wpisuje w metaforę, one są pokręcone, zawiłe, długie, i nie każdy stamtąd wyjdzie w takim stanie, w jakim stanie tam wszedł. Rozumiemy tę metaforę. I proszę Państwa, część ludzi jednak te kiszki wojenne opuszcza, i proszę Państwa, tutaj ważne jest historii, piszą, że w czasie ostatniego roku w Rosji, 2022. W Rosji pojawiło się 50 tysięcy weteranów nowych. I to jest też, proszę Państwa, ciekawy temat samo w sobie, bo weteranem jest przede wszystkim ktoś, kto przeżył. To jest istotny fakt, trzeba przeżyć, żeby zostać weteranem. Po drugie, trzeba przestać walczyć, opuścić tę strefę działań bojowych i jeszcze, co jest najtrudniejsze, być może nawet trudniejsze niż przeżycie, pokonać maszynę rosyjskiej biurokracji, spełnić wszystkie papierkowe wymogi i faktycznie dostać status weterana. Faktycznie otrzymać go prawnie, bo nie mówimy tutaj o ludziach, którzy po prostu walczyli, tylko o ludziach, którzy otrzymali ten status prawny. Ważni historycy zauważają tutaj nie tylko, że nie jest to samo w sobie łatwe, nie tylko to, że ulgi związane z byciem weteranem są, proszę Państwa, te ulgi są rozrzucone po różnych ustawach, po różnych prawnych aktach, co oznacza, że nie zawsze, po pierwsze, taki człowiek wie, o co się może ubiegać, po drugie, nie zawsze może się ubiegać o wszystkie te ulgi naraz, po trzecie, musi składać różne papiery w różnych instytucjach osobno, co jest dodatkowym utrudnieniem i generalnie machina jest skonstruowana jak to zwykle biurokratyczna machina w Rosji. I tutaj nie dziwimy się, ponieważ gdyby procedury biurokratyczne były skonstruowane w sposób łatwy do zrozumienia, przejrzysty i czytelny, nie byłoby miejsca na, proszę Państwa, łapówki, nie byłoby miejsca, w którym urzędnik mógłby powiedzieć: hola, tu czegoś brakuje, pan nie może tego dostać, musimy się dogadać. Więc to prawo było od dawna tak konstruowane, nie dziwi nas to. Natomiast dodatkowo jeszcze tutaj są przytaczane wypowiedzi różnych przedstawicieli społeczeństwa, bliskich, rodzin tych weteranów, którzy narzekają na to, że nawet jeśli gdzieś powinny te dodatki finansowe za bycie weteranem być wypłacane, to one, proszę Państwa, po prostu wypłacane nie są. I tu jeszcze sobie dodajmy, że te dodatki finansowe miesięcznie wynoszą 3896 rubli, czyli, proszę Państwa, w takim googlowym przeliczniku 201 zł. Na tyle może liczyć człowiek, który oddał jakąś część swojego życia tej wojnie. Oczywiście z naszego punktu widzenia w ogóle ci ludzie nie powinni być nagradzani, bo wojna była, ta konkretna wojna po stronie rosyjskiej była aktem zbrodniczym, więc tu nie ma czego nagradzać. Natomiast widzimy, w jaki sposób się pokrywają obietnice, głośne słowa związane z wdzięcznością szczytów piramidy władzy rosyjskiej z faktycznym szacunkiem dla tych ludzi. Tu pojawiają się też informacje na przykład o mieszkaniach. W teorii weterani mogą otrzymać w Rosji mieszkania, natomiast czytamy ważne historie, mówią o tym, że na przykład weterani Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, ich jest już niewielu, nie zawsze dożywają do tego mieszkania, czekają na takie mieszkanie zaledwie rok z hakiem, a na przykład żołnierze, którzy walczyli w Afganistanie, niektórzy czekają już tutaj, czytamy, proszę Państwa, lat, no tutaj czytamy 50, ale trochę mi się to nie łączy, 79 się zaczęła, no jeszcze się wojna w Afganistanie nie zaczęła 50 lat temu. Chyba, że ja tu coś źle czytam, proszę Państwa, proszę mi dać sekundę. Czułem, nie, tu jest mowa o tym, że po prostu uczestnicy innych niż Druga Wojna Światowa wojen. Nie chodzi tylko, nie tylko chodzi o Afganistan.
Chodzi o operacje oczywiście w rosyjskim rozumieniu.
Tak, oczywiście. O, tu też warto powiedzieć, proszę Państwa, że żołnierze rosyjscy w różny sposób uczestniczyli w wielu różnych konfliktach w Korei, w Wietnamie, na Bliskim Wschodzie, jako piloci, obsługa, proszę Państwa, systemów przeciwlotniczych, konsultanci, szkoleniowcy i tak dalej. Rosja cały czas prowadzi jakieś wojny. My kompletnie odwykliśmy od tego, co rozumiemy pod nazwą straty bojowe. W Polsce, proszę Państwa, ludzi, którzy w ostatnich 20 latach zginęli w czasie wojen, jest mniej przez te 20 lat niż rocznie jest u nas zabijanych w takich zwykłych morderstwach po prostu. Dla nas to jest kompletna egzotyka, w Rosji to jest coś, co cały czas... Tak, no ostatnio oczywiście znacznie szybciej, ale cały czas się pojawia i temat weteranów jest tutaj jak najbardziej cały czas istotny, a jak widzimy jest także, to nie jest nowość dla Rosji, traktowany w sposób bardzo surowy. Pojawia się tutaj wiele nowych organizacji pozarządowych, pojawiła się organizacja rządowa, która jest prowadzona przez krewną Władimira Putina, natomiast póki co zajmuje się ona głównie rekrutowaniem pracowników i pobieraniem wypłat, a realna pomoc dla tych ludzi, no na razie wygląda tak, jak wygląda. W teorii mogą liczyć na 200 zł miesięcznie, ale jak się okazuje, nie każdy jest je w stanie faktycznie otrzymać, a to są ludzie, którzy, no już pomijając zbrodniczy charakter tej wojny, mogli wrócić do domów ranni, mogli wrócić pokiereszowani psychicznie, mogli wrócić w różnym złym stanie psychicznym, emocjonalnym i fizycznym. Takie ich traktowanie powinno już dawno przekonać żołnierzy rosyjskich, obywateli rosyjskich do tego, żeby w tej wojnie udziału nie brać, no ale niestety a póki co jeszcze tego nie widzimy, żeby oni się ocknęli i zauważyli, że ich własne państwo traktuje ich jak jednorazowe sztućce w taniej knajpie.
Bardzo przygnębiająca ta ostatnia twoja fraza oczywiście, ale bliska lub tożsama z prawdą, chciałoby się rzec. Tak sobie myślałem, kiedy mówiłeś na samym początku o tym takim przeskoczeniu przez nasze zwyczaje podcastowe, jeszcze odwołam się do tego, że właściwie moglibyśmy, oprócz tego, że tak dzielimy sobie sekcjami nasze rozmowy, to moglibyśmy jeszcze nagrywać przedrozmowy. Też była dzisiejsza przedrozmowa ciekawa, to chcę Państwu zapewnić naszych słuchaczy, że cały czas dyskutujemy z redaktorem Strzyżewskim i jedyne, czego nam tutaj brakuje w naszych technologicznych elementach, to jakiegoś realizatora dźwięku, który by w nieoczekiwanym najbardziej momencie włączył nagrywanie. A kiedy ja trzymam pieczę i kontrolę nad przyciskiem record, to niestety te frapujące bardzo często wątki przechodzą bokiem, a przynajmniej nie trafiają do Państwa słuchawek i głośników. Dzisiaj mieliśmy taki pasus o Białorusi po części na samym wstępie, zanim rozpoczęliśmy nagrywanie. A przypomnę, że redaktor Strzyżewski połączył dwa teksty, które oczywiście w spójnej, takiej logicznej korespondencji ze sobą występują, że są niejako początkiem i końcem swoistego układu trawiennego, taka metafora tam padła, który przeżuwa, najpierw wchłania, później długo przeżuwa, albo bardzo krótko przeżuwa, a następnie wypluwa lub wydala swój pokarm, a tym pokarmem jest rosyjski żołnierz. I to uwaga, rosyjski żołnierz, to też zabrzmiało bardzo mocno w ustach Marcina, który przeżyje. No bo to jest prawda, tak, to jest ten żołnierz, który przeżyje jakiś rodzaj konfliktu, jakiś rodzaj operacji wojskowej, o której się tak mówi w Rosji i być może, jak uczy się dzieci w szkołach, no powinien zostać otoczony właściwym wobec tej osoby i wobec jego dokonań szacunkiem. No, bardzo często tak się nie dzieje. Zacznę od końca. Słuchałem ostatnio takiej bardzo interesującej wypowiedzi, w której ekonomistka rosyjska, objaśniając trochę, albo próbując dla siebie troszeczkę zrozumieć również istotę systemu rosyjskiego, bo to jest też bardzo interesujące poza wszystkim, że wielu Rosjan dzisiaj właśnie trochę na nowo patrzy na swoje życie i swoje państwo i właśnie próbuje je po nowemu zrozumieć. Nie jesteśmy w tym zatem, Marcin, jedyni tak naprawdę. Więc ona mówiła o tym, że oprócz tych kwestii, na które ty wskazałeś, czy też autorzy tekstu, na który się powołujesz, że wskazują też na to jeszcze, na taki dodatkowy element, że rosyjska kultura organizacyjna, administracji, administrowania różnego rodzaju procesami jest na tyle nieprzejrzysta i niedostępna dla zwykłego obywatela, że po prostu najzwyczajniej w świecie bardzo często ci ludzie, którym się mogłoby coś należeć lub są uprawomocnieni do tego, żeby wystąpić do państwa, które ich zatrudnia w dużej mierze, że po prostu oni mogą nie wiedzieć, jak przeprowadzić tą niezwykle złożoną operację. Masa przegród, barier, tak zwanych sprawok. Znają państwo być może, znający rosyjski, takie słowo, które bardzo często w tej przestrzeni wschodniej, rosyjskojęzycznej, tak ją określmy, się pojawia, że jeśli ktoś nie ma do czegoś sprawki tak zwanej, to w zasadzie jest człowiekiem, jest istotą nieistniejącą, tak? Nic nieznaczącą, zwłaszcza kiedy zwraca się do urzędu bez sprawki. Czy to jest sprawka, czyli jakiegoś rodzaju potwierdzenie, dokument, poświadczenie o tym, że był w jakiejś operacji wojskowej, że był leczony, że nie był leczony, że był zatrudniony. To bez takiego dokumentu właściwie nie należy wchodzić, nie należy przekraczać progu żadnej rosyjskiej instytucji. Na to wskazują ci, którzy przyglądają się temu z bliska od urodzenia tak naprawdę, a my z boku, bo ja nie przypominam sobie jakoś bardzo wyraźnie wielu sprawek, które miałem przygotowane po to, żeby rosyjskie administracyjne oczy mogły je zweryfikować, aczkolwiek oczywiście, że takie musiały być, ale nie było to tak dojmujące akurat dla mnie, żeby to rozpamiętywać. Za to ludzie, którym się właśnie coś należy, no niestety nie potrafią obejść tych przegród, a to, uwaga, i to chyba nikogo nie powinno również dziwić albo zaskakiwać, jest również pewnego rodzaju sposobem na to, żeby po prostu wstrzymać albo nie wypłacać tych konkretnych pieniędzy, które faktycznie mogą, na przykład pieniędzy, środków uruchamiać, które mogłyby się tym ludziom należeć. Po prostu nie wyciągnięte po nie ręce, nigdy ich nie zobaczą, czy też konta nie zostaną tymi funduszami, jeśli choćby o tym mowa, o środkach finansowych, to nigdy one nie przepłyną. Z drugiej zaś strony tak sobie myślę, że przecież to nie jest jedyna forma, takie czyste, żywogotówkowe, tak bym się wyraził, wspieranie weteranów. Myślę, że to jest potężny temat do rozpraw różnego rodzaju naukowych, publicystycznych, popularno-naukowych. Może nawet, Marcin, podrzucam tobie na przyszłość, chyba że już taki materiał przygotowałeś na kanale YouTube Marcin Strzyżewski, dotyczący właśnie tego, jak weterani rosyjscy są w kulturze i w praktyce czczeni w Rosji, tak? Bo to jest właściwie bardzo złożona historia. Z takiej świadomości powszechnej, publicznej możemy czerpać w zasadzie od II wojny światowej, zwanej w Rosji, jak wiemy wszyscy tu zebrani, Wielką Wojną Ojczyźnianą, przynajmniej te takie najbardziej dostępne dla nas wydarzenia mogłyby się z nią wiązać wciąż jeszcze. Tutaj przypominam na marginesie ten słynny i wyśmiany już memiczny wręcz obrazek, na którym Władimir Putin odbiera 9 maja w tym roku 2023 paradę na Placu Czerwonym, otoczony wianuszkiem KGB-istów, którzy nigdy na żadnej wojnie nie mogli być. Po prostu biologicznie nie byłoby to, chociaż no w jednym przypadku było to praktycznie możliwe, ale faktycznie się nie wydarzyło. Więc to jest bardzo interesujące, jak Rosja, która buduje swoją świadomość polityczna Rosja, tak ją określimy, ale także tożsamościowo chyba tak można o tym mówić, buduje na militaryzmie, na szacunku do munduru, bo przecież pamiętajmy, tam w Rosji bardzo wiele instytucji, urzędów po prostu ma mundur wpisany w swoją działalność codzienną, prawda? Więc to też jest bardzo istotne. Więc jak ta Rosja odnosi się faktycznie do tych swoich, nawet nie tyle samych weteranów, ale to ważne, to na pewno ważne, ale także w ogóle do tych ludzi mundurowych. I jak wracam teraz do swojej myśli, którą gdzieś tam pozostawiłem chwilę temu, jak faktycznie można to jeszcze inaczej wykonać, przeprowadzić bez tej żywogotówkowej pomocy, poprzez różnego rodzaju instytucje, które mogłyby zająć się nawet nie tylko samymi weteranami, bo to jest, Marcin, to jest oczywiste. Być może się naoglądałem amerykańskich filmów, ktoś mi zaraz powie, ale przecież są różnego rodzaju kluby lub inne formy wsparcia, nie tylko dla tych byłych żołnierzy, jakkolwiek, w jakkolwiek niesprawiedliwych konfliktach by oni nie walczyli, bo w zasadzie z pacyfistycznego punktu widzenia to każdy z nich właściwie nie powinien się na wojnie znaleźć, więc jakkolwiek by to nie wyglądało, no to w ten sposób to powinny być może jakieś miejsca, w których nie tylko oni są otaczani jakiegoś rodzaju troską, opieką, ale także ich rodziny. Lub bezpośrednio z nimi związani bliscy. Bo wiemy oczywiście, i znów może to wydać się banalne, co wypowiem, ale z takim powrotem, oprócz takiego klasycznego wstrząsu, urazu, wiąże się bardzo dużo, i to już widać we współczesnej Rosji, różnego rodzaju problemów społecznych. Od alkoholizmu począwszy, poprzez przemoc w rodzinie i nie tylko w rodzinie, poprzez innego rodzaju formy patologizacji po prostu społeczeństwa, bo wojna nikogo, doskonale to wiemy, przecież nie rozwija. Taka wojna, którą tak permanentnie Rosja, jak stwierdziłeś chwilę temu, prowadzi. Jest to w jakiś sposób przerażające. A teraz jeszcze jakby domknąć tą kwestię od początkowych twoich fraz, kiedy mówiłeś o tym, że urzędnicy przecież są w to zaangażowani w sposób taki coraz bardziej istotny. No tak, no ktoś musi za to wziąć odpowiedzialność, prawda, ostatecznie. Czyli ci sami urzędnicy, którzy kilka miesięcy wcześniej wysyłali, czy też nagabywali, mogli nagabywać lub sami byli zmuszani do tego, żeby nagabywać do udziału w wojnie i później widzą takiego weterana, bo przeżył. Chociaż tak znowu wielu ich, jak wiemy, jak słyszymy, przynajmniej znowu nie przeżywa. No to niech spojrzą mu w oczy i mu wyjaśnią, jaki jest jego status i czego faktycznie mógłby dotyczyć. Jeden taki margines, na marginesie jeszcze jeden taki komentarz chciałem przekazać, żeby państwo nie myśleli, że to jest jakaś specyfika rosyjska jednak z tą biurokracją taką wyłącznie. Stosunkowo niedawno też jakoś złapałem się na tym, zresztą nie tylko ja, była omawiana ta kwestia, państwo na pewno bardziej śledzący polskie wydarzenia życia publicznego i politycznego na pewno to słyszeli, o to hasło, które zostało rzucone na temat rewaloryzacji czy też podniesienia stawki tak zwanego 500+, które kierowane jest do rodziców dzieci w Polsce. I przy tej okazji ktoś słusznie zwrócił też uwagę, że wcale nie jest tak różowo również z podejmowaniem tego świadczenia w naszej przestrzeni, którą wydawałoby się mamy jakoś tam już uporządkowaną. Być może nawet uważamy, że jest dużo bardziej też przejrzysta, ale jest spora grupa wciąż ludzi w Polsce, którym się należy być może takie świadczenie, ale przez specyfikę biurokratycznego takiego przewnioskowywania za każdym razem, które dotyczy tego właśnie wsparcia, no, pozostają na marginesie i to, co im się należy, nie jest podejmowane. To tak chciałem też może, żeby nieco wpuścić powietrza do tego bardzo rzeczywiście kwaśnego obrazu, żeby nie powiedzieć mrocznego niezwykle obrazu rosyjskiej rzeczywistości. A też mi się wydaje, urwała się myśl dotycząca tych weteranów. Marcin, no po prostu, nie wiem, wydaje mi się, że sam złożę takie zamówienie u ciebie i z wielką chęcią po wielokroć obejrzę, jak to wygląda rzeczywiście, ta troska o weteranów i w ogóle weterani w przestrzeni publicznej rosyjskiej.
No i będzie to temat, który będzie trzeba głęboko sięgnąć wstecz, żeby to faktycznie ogarnąć, ale powiedzmy tak, spróbuję przyjąć to wyzwanie.
Tak, to jest bardzo ciekawe, mówię zupełnie serio. Sam pewnie widziałeś wielokrotnie, bo byliśmy też wspólnie, akurat to wielokrotnie też ty mówiłeś w Moskwie w tym momencie, kiedy odbywały się te, jak nazwał to nasz nauczyciel i kolega, bachanalia moskiewskie 9 maja, mówię o Grzegorzu Przebindzie, on tak to opisuje. Więc kiedy byliśmy tam na tych bachanaliach moskiewskich 9 maja swego roku, to to przecież w metrze, w kolejkach metra moskiewskiego przemieszczali się właśnie tak ubrani mniej młodzi i bardziej młodzi i starsi ludzie, również inwalidzi, ale ubrani w takie moro stroje, tak byśmy powiedzieli, czyli po rosyjsku kamuflaż, i no, mówiło się o nich Afgancy. Ale patrząc na ich wiek, często wiadomo było, że oni nawet nie mogli się urodzić w trakcie pierwszej wojny czeczeńskiej, bo bardzo często tak to wyglądało. I ludzie w jakimś dziwnym amoku, patrząc na tych właśnie inwalidów i weteranów niejako wojennych, próbowali ich wspierać, a przynajmniej się rozstępowali, kiedy się ci przemieszczali o kulach, czy w jakiś inny sposób po tych wagonikach metra. To też sobie zapamiętałem, warte do refleksji. No Afgancy, tak jak słusznie mówiłeś, 79 i później, no to tak to rzeczywiście wyglądało.
Chyba teraz już jest moment, żebyśmy przeszli do twoich materiałów.
Mhm. Zanim to nastąpi, to jak zwykle chcę Państwu bardzo serdecznie podziękować za sympatyczną bardzo korespondencję, bo taka też do nas dociera. Ukłony dla wszystkich tych, którzy nas słuchają. Także słuchają nas Państwo, których pierwszym językiem jest język rosyjski, co nas bardzo cieszy i naprawdę jest to świadectwo tego, że warto pracować wokół wątków, które opisywane są po rosyjsku, ponad wszystko, bo to jakoś gdzieś pewnych ludzi do siebie może zbliżać. W ubiegłym tygodniu, co bardzo chcę podkreślić, wsparli nas i za to serdecznie dziękujemy, oczywiście pan Łukasz, Emil, Grzegorz, Swietłana i Tomasz, ukłony. To są wsparcia, które Państwo przekazali do naszej skarbonki, do skarbonki Spraw Wschodu, mówiąc precyzyjnie Buy Coffee Tu. Ona jest, jak Państwo doskonale wiedzą, stale otwarta i nie ma dna, zatem bardzo proszę, bardzo chętnie przyjmiemy od Was takie dowody wdzięczności. Jest to naprawdę bardzo sympatyczne zawsze. A wiem skądinąd, mogę Państwu zdradzić, ale nikomu nie mówcie, że na przykład pani redaktor Magdalena Paciorek kupowała ostatnio mikrofon, żeby lepiej brzmieć, więc na pewno dodatkowe złotówki mogłyby się tutaj przydać. A ja, drodzy Państwo, chciałbym zwrócić redaktora Strzyżewskiego i naszą uwagę, i waszą uwagę na kwestie związane z Ukrainą i z przestrzenią, która na co dzień jest oczywiście gdzieś tam tłem naszych rozważań i naszych refleksji różnego rodzaju, ale pomyślałem sobie i tak cały czas zresztą mam takie przemyślenie, że troszeczkę brakuje mi w gruncie rzeczy jakiegoś rodzaju pogłębionych informacji na temat tego, co się politycznie w tym kraju dzieje. Oczywiście możemy zawsze powiedzieć, że trwa wojna, bo trwa i Ukraina się broni dzielnie, ale polityka tam nie ustała i to jest również fenomenalne. Jeśli tylko Państwo znają jakieś doskonałe, mniej doskonałe i dobre lub bardzo dobre źródła, które w sposób szeroki i interesujące omawiają wyłącznie sprawy ukraińskie po polsku, to byłbym też bardzo zainteresowany, żeby posłuchać. Jakoś ja po prostu nie natrafiam na to. Być może Marcin, ty na jakieś tego typu źródła natrafiasz czasami, ale jeśli tak by było, to na pewno byśmy się szybko skomunikowali i byśmy z nich korzystali. Dlatego dzisiaj wyjątkowo zapraszam Państwa do popatrzenia właśnie na politykę ukraińską, chociaż oczywiście jak zwykle przez medium związane z językiem rosyjskim. Sięgnąłem do BBC Russian, czyli do sekcji rosyjskiej BBC, która przynosi nam sylwetkę Andrija Jermaka, drodzy Państwo, znanego powszechnie, bardzo dobrze już znanego wielu zainteresowanym ukraińską polityką, w zasadzie światową polityką, szefa biura prezydenta Zełenskiego. I ten tekst przygotowali, tą sylwetkę opracowali pani Oksana Torop i Światosław Chomienko, korespondenci sekcji ukraińskiej BBC właśnie i przynoszą bardzo ciekawe spostrzeżenia. Otóż osobliwością ukraińskiego systemu, ich zdaniem oczywiście politycznego, jest to, że wielu szefów administracji prezydenckiej ma bardzo duży wpływ na państwo i często uważa się nawet, że mogą oni mieć nawet i większy wpływ na państwo niż ich szefowie, czyli prezydenci. Podobnie jak w przypadku wielu ich poprzedników, czyli poprzednika Zełenskiego i Jermaka, wpływ ten przekształca się czasami w zaangażowanie w niewyobrażaną liczbę skandali z jednej strony albo pewnego rodzaju sukcesów. Tylko ten szef, mówimy o Andriju Jermaku, prezydenckiego gabinetu, jest znany i mówi się o nim często za plecami jako wiceprezydent Ukrainy. Nawet ten status mu się przypina. Wołodymyr Zełenski, mówiąc o nim w ogóle, mawia, że jest to potężny menadżer i prawdziwy patriota. Wymienia tutaj także słowo zaufanie, którym obdarza tego potężnego, także fizycznie, to prawda, mężczyznę. Andrii Jermak, poznajmy go troszeczkę bliżej. Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy i prawdopodobnie rzeczywiście jeden z najpotężniejszych ludzi tego kraju. Skąd się wziął u boku prezydenta aktora, bo tak się też często przypomina tą drogę kariery profesjonalnej Zełenskiego. Tak się złożyło, że oczywiście, że z branży. Do 2019 roku Jermak, absolwent Kijowskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, spędził ponad 20 lat głównie praktykując prawo. Co więcej, i to ciekawe, oczywiście klientami założonej przez niego firmy były największe kanały telewizyjne i międzynarodowe wytwórnie filmowe, takie jak Disney, Pixar czy Universal. Na krótko przed wejściem do polityki Jermak sam wyprodukował też kilka filmów, to go bardzo pociągnęło, ta działalność ma ogromny wpływ na jego przyszłą karierę. No i oczywiście dzięki pracy dla głównych amerykańskich stacji telewizyjnych z jednej strony, Jermak poznał także wiele największych gwiazd Hollywood w Stanach oczywiście, ale także wykorzystuje te swoje kontakty na gruncie ukraińskim. I kiedy jeden z największych ukraińskich kanałów telewizyjnych, Inter, został jego klientem, a ten, czyli Jermak, musiał się, co zrozumiałe, zapoznać z jego producentem generalnym. A tym producentem generalnym był, drodzy Państwo, właśnie Wołodymyr Zełenski. No i znacznie później Zełenski mawiał, że początkowo zgodnie z jego planem Jermak miał objąć stanowisko wicepremiera nawet na okupowanych terytoriach i negocjować wymianę więźniów z Rosją. Później jednak zadecydowano, że stanowisko rządowe ograniczyłoby jego możliwości w kontaktach, więc otrzymał on posadę doradcy prezydenta. No i ten skromny tytuł nie powinien nas jednak wprowadzać w błąd, bo Jermak skoncentrował praktycznie całą sferę polityki zagranicznej prezydenta pod swoimi skrzydłami. Okazał się być niezwykle utalentowanym politykiem, całkiem nieźle działającym w różnego rodzaju zakulisowych grach, chociaż to też Państwo pewnie niejednokrotnie zwracali na to uwagę. Jermaka widać niemalże na każdym zdjęciu z takich oficjalnych różnych spotkań prezydenta Zełenskiego z zagranicznymi delegacjami, zwłaszcza jeśli odbywają się one w gabinetach Kijowa. No i pod pewnymi względami oczywiście jego inicjatywy mogły być udane. Niektóre miały taki charakter może bardziej skandalizujący. Nieoczekiwane problemy na przykład spowodowała taka operacja, kiedy Jermak próbował zbliżenia do administracji Donalda Trumpa. Było takie spotkanie w Madrycie Jermaka z prawnikiem Trumpa Giulianim i tam miało dojść do takich negocjacji dotyczących syna Joe Bidena. Taki skandal, zresztą być może już dawno zapomniany przez wielu, wybuchu rzeczywiście swego czasu. Temat został już ukręcony, nie widać go na powierzchni, przynajmniej nie wraca. Jermak jednak został oddelegowany przez Zełenskiego oczywiście przede wszystkim do pracy z Rosjanami, mówimy jeszcze o czasie przedwojennym, przed eskalacją, przed wielką wojną. Więc na początku prezydentury Zełenskiego zastąpił on Wiktora Medwedczuka na nieformalnym stanowisku takiego głównego łącznika z Moskwą. No i w tym samym czasie Rosja oczywiście zmieniała również swoją taktykę i odpowiedzialną osobę za negocjacje z Ukrainą. Stał się nią potężny również w środowisku kremlowskim Dmitrij Kozak, który z kolei zastąpił na tym stanowisku takiego negocjatora, łącznika Władysława Surkowa. Pierwszym dużym sukcesem Jermaka na tym polu była wymiana więźniów 35 we wrześniu 2019 roku, podczas której na Ukrainę powrócił między innymi filmowiec Oleg Sencow. No i właśnie wtedy Jermak zabłysnął może nieco bardziej, stał się bardziej rozpoznawalny dla opinii publicznej. Następnie Kijów ostro skrytykował zgodę Ukrainy na formułę Steinmeiera, ten algorytm przeprowadzania wyborów na niekontrolowanych przez rząd ukraiński terytoriach Donbasu. To taka była propozycja, też już historia oczywiście. No i mieliśmy też tutaj pewnego rodzaju działalność Jermaka oznaczoną. Były też pewnego rodzaju trudności z rozpoznaniem, czy aby na pewno Jermak nie jest za bardzo w sposób niejawny powiązany z rosyjskimi różnego rodzaju czynnikami. No i mieliśmy taką właśnie też aferę również sprzed tego 22 roku, bowiem jesienią 2021 roku i być może jak Państwo wrócą do naszych podcastów z tego czasu, gdzieś to mogło wybrzmieć w naszych rozmowach z Marcinem Strzyżewskim. Dziennikarze śledczy poinformowali o zerwaniu takiej operacji ukraińskich służb specjalnych, które planowały zwabić z Rosji członków grupy Wagnera i aresztować ich na terytorium Ukrainy. Coś się jednak stało niedobrego. Ktoś ostrzegł prawdopodobnie tych ludzi i pierwszą osobą podejrzaną stał się tutaj właśnie Andrii Jermak. Co do polityki wewnętrznej w Ukrainie, protegowany Jermaka ma być Oleksij Kuleba. Zresztą tutaj jest taka grupa wokół prezydenta właśnie Zełenskiego, która, no jak widać przynajmniej to, co Państwo widzą publicznie i my widzimy, bardzo się odznacza i bardzo skutecznie pracuje na rzecz sukcesów, przynajmniej wizerunkowych sukcesów tej ekipy. Jednakże mówi się także i w gabinetach, i w eksperckich kręgach, że ta ich dyplomacja jest taka bardzo prosta, uproszczona, skrócona, właściwie można by powiedzieć taka przyjacielska, trochę nieznana nawet w wielu miejscach na świecie i trochę odkrywa się przez to w inny sposób tą strategię funkcjonowania gabinetu tego prezydenta wojny, tak o nim będziemy pewnie mówili. Mowa też tutaj jest oczywiście o tym, który odszedł z kancelarii prezydenckiej, czyli Oleksija Arestowicza. Odszedł, ale to nie znaczy, że nie jest gdzieś blisko. Mowa tu także o byłym technologu politycznym i również ważnym człowieku Michału Podoliaku. No i jeszcze parę takich nazwisk tutaj pewnie mniej jawnych by się znalazło. No mamy też taki komentarz politologa Wołodymyra Fesenki, który powiedział BBC, że taka sytuacja nie jest niczym nowym w ukraińskiej historii politycznej, że mamy tak potężnego człowieka na stanowisku administracji, szefa administracji. Poprzedni też byli mocni, mówi o nich tak Fesenko. Leonid Kuczma miał swojego Wiktora Medwedczuka, Wiktor Juszczenko miał Wiktora Bałocha, a Wiktor Janukowicz miał Serhija Lowoczkina. I pada takie zdanie na koniec, to Państwu przekażę. Jeśli na stanowisku szefa urzędu prezydenckiego jest wystarczająco potężna i ambitna postać, która wie, jak zapewnić sobie status, to w rzeczywistości ta osoba staje się drugą lub trzecią osobą w kraju. Jermak jest niewątpliwie potężną osobą, tak to zdanie swoje zakończył właśnie ekspert. Bardzo ciekawe, jak będzie to dalej wyglądało. Na razie rzeczywiście Jermak gra rolę potężną, potężnego polityka u naszych sąsiadów.
Tutaj powiedziałeś bardzo ważną rzecz, ja też chciałem na to zwrócić uwagę, że ta ekipa Zełenskiego to jest bardzo ważny element tego, co się w tej chwili dzieje w Ukrainie. I zwrócić uwagę na to, że tutaj Zełenski nie od razu postawił na Jermaka. Tu inny Andrii Bogdan był z nim na początku, kiedy się zaczęła jego kariera polityczna, to był człowiek o podobnej skali wpływu i razem, można powiedzieć, razem wygrali te wybory. W ogóle musicie wiedzieć Państwo, jeśli już nie pamiętacie, bo wtedy to się nam wydawało mało istotne, prawdę mówiąc, kiedy się to rozgrywało, ale ta kampania wyborcza Zełenskiego, no to była no to było coś niespotykanego w polityce, człowiek zupełnie z zewnątrz układów politycznych, showman, kabareciarz, oczywiście także biznesmen i człowiek, który miał doświadczenie w zarządzaniu, nie tylko aktor i nie tylko kabareciarz, ale historia, no jak z dowcipu, między innymi, oprócz innych funkcji, jakie pełnił Zelenski, był aktorem, który grał w serialu nauczyciela, który został prezydentem i zrobił porządek ze wszystkimi korupcyjnymi schematami. I to była postać z serialu, która ożyła, proszę Państwa. No, to będzie komiczny przykład, ale to tak jakbyśmy zobaczyli Rysia z Klanu, który zostaje faktycznie taksówkarzem i jeździ faktycznie po Warszawie, tylko to by dotyczyło może 10 pasażerów dziennie, a tu mówimy o człowieku, no, który niczym z kariery Nikodema Dyzmy wyskoczył z ekranu i wszystkich pokonał, bo to był spektakularny sukces wyborczy, ogromne poparcie. Ludzie byli tak zmęczeni tymi układami, że zagłosowali tłumnie na Zelenskiego. I Zelenski poszedł do tych wyborów i zaczął swoje rządy z w zasadzie jedną ekipą, ale w czasie pomiędzy wygraną w wyborach i rozpoczęciem wojny, on tę ekipę generalnie, no nie będę tutaj twierdził, że w całości, bo aż tak dobrze tej sprawy nie badałem, jestem dopiero gdzieś w jednej trzeciej książki na temat Zelenskiego, bo czytam sobie właśnie, ale on tą ekipę po prostu wymienił. On w którymś momencie zdecydował, nie potrzebuje lepszych ludzi i ostatecznie, choć oczywiście da się powiedzieć o błędach, da się stwierdzić, że gdzieś tu po drodze były popełnione jakieś złe decyzje, że coś zostało zaniedbane, że po drodze było wiele problemów, natomiast i wojskowi, i administracja generalnie dały radę wytrzymać na tyle, żebyśmy znaleźli się tu, gdzie jesteśmy, wszyscy jako świat. On postawił na właściwych doradców, na właściwych dowódców. On mógł przecież wymienić dowództwo, mógł gdzieś na przykład wyznaczyć jakiegoś innego głównodowodzącego, mógł wybrać po drodze innych ludzi na stanowiska, różne stanowiska, a z jakiegoś powodu dobrał tą ekipę, która w tej chwili prowadzi te i dyplomację, nawet jeśli prostą, to skuteczną. Oni zapewnili sobie wsparcie wszystkich tych krajów, które mogą im zapewnić zwycięstwo. Zapewnili sobie wystarczająco dobrą organizację wewnętrzną, wystarczająco dobrą organizację wojskową, wystarczająco dobrą politykę, proszę Państwa, to jest szalenie istotne, informacyjną. I to się udało. I myślę, że to, że Zelenski nie uciekł po drodze, że gdzieś tam okazał właściwe dla showmana, dla właśnie byłego aktora cechy, które pozwoliły mu to rozegrać dyplomatycznie, to było ważne, ale zawsze podstawowym zadaniem każdego kierownika, nawet kierownika państwa, jest stworzenie zespołu i tutaj wydaje mi się, że to jest coś, czego nie warto niedoceniać w tym przypadku. I oczywiście Jermak też jest tutaj jednym z tych elementów tej układanki, dobrym koniem, na którego postawiono gdzieś po drodze. Nie chcę myśleć, co by było, gdyby ta polityka personalna była przeprowadzona gorzej, mniej skutecznie, bo w tej chwili rzeczywistość, w tym nasza Polska, mogłaby wyglądać zupełnie inaczej.
Dokładnie tak. Ja myślę, że ta historia Jermaka to jest trochę historia o zaufaniu także w polityce, bo przecież to nie są politycy zawodowi, tak? Zełenski, Jermak, słyszeli Państwo pokrótce tą jego biografię, ale jednak daleko idące, na pewno czasami pewnie i za daleko idące zaufanie, które okazał Wołodymyr Zełenski temu otoczeniu swojemu, ale także ich umiejętność, potrzeba uczenia się, skutecznego uczenia się, tak, które przynosi efekty w ekstremalnych warunkach, w ekstremalnej sytuacji, no, dała jakiegoś rodzaju obraz, o którym możemy dzisiaj już mówić. Trochę tak jako przeciwwagę do tych portretów, o których czasami mówimy tutaj z Państwem, dotyczących tej strasznej faszystowskiej Rosji dzisiejszej. Te ukraińskie portrety mogłyby też być dla przeciwwagi pewnego rodzaju właśnie dobrą informacją ze świata. Tak na marginesie jeszcze nie wie się o tym publicznie, jest taka plotka gabinetowa, że pierwszą osobą, która zastosowała ten słynny zwrot, który popłynął z Wyspy Węży do właśnie statku wojennego Federacji Rosyjskiej, pierwszą osobą, która w polityce ukraińskiej te słowa wypowiedziała, był właśnie jeszcze przed pierwszymi rakietami, które poleciały na Kijów, Andriy Jermak, który w ten sposób odpowiedział Dmitrijowi Kozakowi, kiedy ten do niego zadzwonił z informacją, że sprawy już przekroczyły tą właśnie linię. Usłyszeć miał od Jermaka, żeby się rozłączył, powiem to już tak bardziej eufemistycznie. Więc Andriy Jermak to z całą pewnością potężna figura ukraińskiej polityki. Można byłoby o nim powiedzieć, że jest szarą eminencją. Szara eminencja po rosyjsku to Siri kardynał, a na ten temat wypowie się, i proszę uważnie posłuchać, Magdalena Paciorek, która nagrała to na nowym mikrofonie.
Tym razem kilka słów o wyrażeniu Sierra Cardinal, czyli w tłumaczeniu na polski szara eminencja. Wyrażenie pojawia się w następującym zdaniu. Jego surowa внешность i imidż серого кардинала ukraińskiej власти контрастирует z довольно легкомысленным подходом к коммуникациям. Время от времени о важнейших переговорах или событиях на фронтах он сообщает при помощи эмоций. Jego surowy wygląd i imidż szarej eminencji ukraińskiej władzy kontrastuje z dosyć lekkomyślnym podejściem do komunikacji. Od czasu do czasu o ważniejszych negocjacjach lub wydarzeniach na frontach oznajmia za pomocą emoji. Termin Sierra Cardinal, szara eminencja, pochodzi z języka francuskiego i jest tłumaczeniem wyrażenia éminence grise. A skąd wzięło się w języku francuskim? Od zakonnika ojca Józefa, który był bliskim współpracownikiem i doradcą kardynała Richelieu. Ten termin zatem wziął się od koloru jego habitu i ważnych funkcji sprawowanych w bardzo dyskretny sposób.
Jak Państwo wiedzą, my czytamy po rosyjsku z Marcinem Strzyżewskim tutaj w naszych podcastach, ale to też daje nam możliwość zasięgnięcia informacji z innych przestrzeni niż rosyjska, i tak dzisiaj właśnie jest z mojej strony. Zapraszam Państwa do Armenii, która śledzi bardzo żywo teraz publiczna Armenia to, co dzieje się teraz oczywiście w kontekście najświeższych wypowiedzi premiera Paszyniana dotyczących oczywiście Karabachu. Ja mam taką historię z zeszłego tygodnia, która też jest pewnego rodzaju tłem do wydarzeń, które się teraz właśnie tam odbywają. Otóż to jest historia matki Gajane Akopian, matka zabitego w wojnie 44-dniowej w roku 2020. To jest wojna, która została przez Armenię, jak się powszechnie uważa, jednak przegrana z Azerbejdżanem o pewne tereny Górskiego Karabachu. Ta matka właśnie została oskarżona o to, że, uwaga drodzy Państwo, miała próbować porwać syna premiera Armenii, Ashota Paszyniana, i została aresztowana na miesiąc, zatrzymana po tym, jak sam Ashot Paszynian, syn premiera Nikoli Paszyniana, uwolnił się z tego krótkotrwałego takiego przetrzymywania, po prostu wyskakując z jej samochodu, do którego, uwaga, jak twierdzi wielu świadków, sam pierwotnie wsiadł po procesie, który toczy się właśnie wokół sprawy takiego słynnego wydarzenia dla polityki ormiańskiej. Oczywiście to jest słynne wydarzenie. Myślę, że nam oczywiście ono w Polsce, czy nawet w Europie, szerzej mówiąc, mogło umknąć. To jest taki incydent, który miał miejsce na takim cmentarzu pamięci Panteon Wojskowy Jera Blur. Tam oto bowiem, drodzy Państwo, odbyły się takie protesty, bowiem krewni poległych żołnierzy w tej 44-dniowej wojnie, tym epizodzie odnowienia wojny karabachskiej, zaprotestowali przeciwko przyjściu na ten cmentarz, do tego panteonu, właśnie premiera Armenii i otworzyli, znaczy rozpoczęli tam blokadę, taki meeting, taką akcję protestacyjną i tam właśnie 27 września w roku 2020, w kolejną rocznicę rozpoczęcia działań wojennych w Górskim Karabachu w 2020 roku, to się wydarzyło, ten incydent właśnie miał miejsce, teraz ja tutaj sprawdzam, w 2020 roku mieli oni po prostu zablokować dostęp i policja brutalnie tą demonstrację, tą pikietę rozgoniła, wynosiła matki tych żołnierzy, którzy tam zginęli, ormiańskich oczywiście żołnierzy, w obronie Górskiego Karabachu, rzecz jasna. Wszyscy Ormianie, a zwłaszcza my rodzice, powinniśmy tu być tego dnia. Nasze rodziny zostały zniszczone, zostaniemy tu do świtu, mówił wtedy dziennikarzom Garik Galeyan, ojciec żołnierza Miktara Galeyana, który też zginął w tej 44-dniowej wojnie. No i drodzy Państwo, wokół tego sporu rodziców w jakimś sensie zaczęła się jednoczyć część przynajmniej tej najbardziej radykalnej ormiańskiej opozycji wobec Paszyniana, wobec jego ekipy z kolei, ponieważ ich zdaniem oczywiście śmierć tych młodych ludzi, tych młodych chłopaków w wojnie 44-dniowej poszła na marne, ponieważ Armenia chce, to też ich zdaniem, zobaczymy jak będzie faktycznie, iść na zbyt daleko idące ustępstwa wobec Azerbejdżanu. No i warto zauważyć, że sam premier Armenii rzeczywiście pewne już deklaracje oficjalnie, publicznie złożył w tej sprawie. To się rzeczywiście zaczęło dziać i mamy nawet już coraz więcej informacji, które pojawiają się w tej przestrzeni także poza ormiańskiej politycznej. Z jednej strony Unia Europejska, spotkanie prezydenta Azerbejdżanu Ilhama Alijewa z Nikolą Paszynianem w Brukseli w obecności szefa Rady Unii Europejskiej, pana Charlesa Michela. To takie rozmowy oczywiście pokojowe, mające ułagodzić tą sytuację. No i z drugiej strony także gromkie, i to jest paradoks tej całej sytuacji, komunikaty ze strony szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, Siergieja Ławrowa, który także uważa, że Rosja wciąż, ta Rosja, drodzy Państwo, tak, Rosja w 2023 roku ma jakieś prawo do tego, może sobie rościć jakieś prawo, żeby gdziekolwiek prowadzić pokojowe negocjacje, albo raczej wspierać pokojowe negocjacje między tym światem Azerbejdżanu a światem Armenii, bo to jest oczywiście świat już też rozproszony i wiele tych złych emocji również przypływa z zewnątrz tych państw. I to jest oczywiście bardzo ciekawe, jak to wygląda. Ja osobiście akurat bym był daleki od jakiegoś rodzaju histerii w tej sprawie, która jest w wielu miejscach już kolportowana, bo to, że Ormianie mogą protestować i tak ostro mogą protestować, to jest jeszcze dobre świadectwo tego, że ta sytuacja polityczna w tym kraju jeszcze nie jest skrajnie spatologizowana, tak jak po części też niektórzy uważają, że w Gruzji zaczyna się ta rusyfikacja świadomości politycznej, tak byśmy bardziej powiedzieli. To też doskonale Państwo wiedzą, którzy śledzą sytuację gruzińską, że przywrócenie lotów z Federacji Rosyjskiej i lądowań samolotów linii rosyjskich wzbudziło wielkie emocje u najbardziej złowrogo wobec oczywiście Rosji nastawionych środowisk gruzińskich. Nie bez powodu, drodzy Państwo, oczywiście, ponieważ za tym kryją się określone ustępstwa, tudzież deale, tak, jakiegoś rodzaju umowy, których być może nie powinno być z Rosją dzisiaj przeprowadzonych, zważywszy na sytuację, którą obserwujemy choćby tutaj u naszych sąsiadów ukraińskich. ale i białoruskich, nie należy o nich zapominać. Tak wygląda ta sytuacja w wielkim skrócie oczywiście, drodzy Państwo, ormiańska. Zobaczymy, do czego dojdziemy. Jest to też pewnego rodzaju, jakby to powiedzieć, wskazówka na przyszłość, jak rozmowy pokojowe wyglądają po tak wielu latach konfliktu, który oczywiście, nie chcę tego porównywać, ale już to zacząłem robić, więc wybaczcie mi, drodzy Państwo, skalą swoją, jeśli chodzi o liczbę ofiar, nie jest porównywalny z tym, co się dzieje, niestety dla Ukrainy, na Ukrainie, ale mimo wszystko jest to konflikt, który też ma potężne pokłady tożsamościowo-ideologicznych, różnego rodzaju takich konceptów i wydaje się, że sytuacja polityczna w Armenii i ta partia, która się gromadzi wokół rodziców opuszczonych przez państwo, zawiedzionych, zdradzonych przez państwo, jak oni o sobie uważają przynajmniej, Ormian, rodziców oczywiście żołnierzy, no może przynieść daleko idące zmiany w tym kraju, być może i być może nie na korzyść. To byłoby najgorsze, co by Armenię mogło spotkać w tym trudnym dla tej części świata czasie.
Tutaj o Armenii bardzo mocno wyczerpałeś temat, natomiast ja osobiście dużo tutaj ostatnio czytałem i słuchałem o Gruzji faktycznie. Jest to wyjątkowo ciekawy temat, proszę Państwa, także dlatego, że ostatnio było jeszcze jedno tam wydarzenie, otóż córka Siergieja Ławrowa tam przyjechała na wesele. I proszę Państwa, spotkało się to z dużym niezadowoleniem mieszkańców. Zresztą ta wcześniejsza decyzja o tym, żeby w ogóle te loty przywrócić, także spotkała się z niezadowoleniem mieszkańców, co jest dość, byśmy powiedzieli, no nietypowe. Ludziom dali jakąś możliwość, prawda? Dali im jakąś opcję, a oni zareagowali na to gniewem. A sytuacja jest faktycznie trudna, no bo właśnie z jednej strony ciężko tutaj, trudno byłoby odmawiać gruzińskiemu rządowi przyjmować takiej oferty, no bo w końcu ktoś im coś daje de facto, ktoś im na coś pozwala. Wielu Gruzinów ma różne kontakty, w tym ekonomiczne z Rosją, wielu Gruzinów po prostu w ten czy inny sposób z Rosją handluje, wyjeżdża, ma tam rodzinę. Bardzo wielu jest w Rosji Gruzinów, więc to jest po prostu dla dużej części społeczeństwa wygodne, że pojawiają się tutaj takie bezpośrednie loty. To jest wygodne dla biznesu turystycznego. W końcu ci ludzie, no jacy są, tacy są, ale proszę Państwa, no płacą, prawda? Także czego tu chcieć, jeśli oni po prostu zostawiają pieniądze, takie kurorty w Batumi i w okolicach Batumi chętnie tych ludzi przyjmą, sprzedadzą im posiłek, sprzedadzą im czacze, wino i tak dalej. Czacza to rodzaj alkoholu. No a z drugiej strony jest to problem dla tych Gruzinów, którzy stawiają na integrację z Europą i z Zachodem, a są tacy i chętnie stawiają na to, no bo jest to zbliżenie ze zbrodniczą dyktaturą, które no nikogo na Zachodzie cieszyć nie będzie. A tutaj pojawia się właśnie taka sytuacja, która jest próbą wbicia klina w gruzińskie społeczeństwo. Przykrego klina. Rosjanie myślę, że już widzą, że tracą no nie tylko Kaukaz, tracą i Kaukaz, i tracą Azję Środkową, ale jednocześnie próbują w jakiś sposób tutaj wciąż oddziaływać na te społeczeństwa. Zresztą Armenia, o której mówiłeś, także jest jednym z tych obszarów, które były długo znajdowały się w obszarze wpływów Federacji Rosyjskiej, co teraz się kończy w zasadzie zwyczajną destabilizacją tych regionów. I jest to element długotrwałego procesu, który no, będziemy obserwować jeszcze przez, podejrzewam, lata, a nie miesiące, ale który ostatecznie doprowadzi do bardzo ważnych rozwiązań, to znaczy widzimy po prostu demontaż tej postimperialnej rzeczywistości, to już dawno nie była imperialna rzeczywistość, tylko właśnie już postimperialna, ale no wciąż jednak Rosja miała różne wpływy w regionie, w swoich dawnych kolonii, nazwijmy rzeczy po imieniu, a to się powolutku teraz kończy.
Drodzy Państwo, tak właśnie jest i pewnie będziemy obserwowali niestety dla tego regionu i nie tylko dla tego pewnego rodzaju jeszcze perturbacje, oby jak najbardziej, jak najmniej agresywne, najmniej krwawe, chociaż doświadczenia mówią, podpowiadają nam zupełnie coś innego, oby to się też nie zrealizowało w takich czarnych barwach, więc jeśli Państwa interesują informacje, które pochodzą właśnie z tych przestrzeni, o których tutaj z redaktorem Strzyżewskim i z Magdaleną Paciorek mówimy, to serdecznie zapraszamy do podcastu Czytamy po rosyjsku na kanały YouTube Sprawy Wschodu, Marcin Strzyżewski, a Czytamy po rosyjsku. Ten podcast jest wydawany co tydzień, późnym wieczorem w poniedziałek i we wtorek i przez cały tydzień dostępny jest na znanych Państwu i ulubionych platformach streamingowych. Mogą nas Państwo także znaleźć w serwisach społecznościowych, Facebook, Instagram i to są miejsca, z których można korzystać, żeby właśnie ten kontakt nawiązać oraz, jak to praktyka ostatnio pokazuje, także e-mail sprawy.wschodu@gmail.com. To jest taki adres mailowy redakcji na listy od słuchaczy. Bardzo chętnie przyjmiemy taką korespondencję. Dziękuję Ci, Marcinie, bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia. Życzę Ci wszystkiego dobrego w nadchodzącym tygodniu i Państwu także, rzecz jasna.
Także dziękuję i Państwu dziękuję za słuchanie nas.